Kochani, mamy dzisiaj historyczny dzień, bo ładnie wyglądamy w ładnych krzesełkach. Niektórzy pytali, no kiedy? No właśnie dzisiaj. No właśnie dzisiaj już je mamy. Nasze pomieszczenie się zmienia. I to jest fajne i na lepsze. I myślę, że z biegiem czasu my też się zmieniamy na lepsze, bo to w ogóle tak powinno być. I kochani, dzisiaj... Kontynuacja w zasadzie tego, co przez już kilka dobrych tygodni robimy w piątki. W piątki, kiedy spotykamy się, ci, którzy z nas wiedzą, od w zasadzie początku tego roku mówimy cały czas o przyjściu Jezusa, ale nie w takim kontekście, gdzie czytamy jedynie obietnice, choć obietnice są ważne. Zastanawiamy się nad tym właśnie, co my w tym względzie. Kochani, i dzisiaj również coś na ten temat, ale zacznę od historii, która wydarzyła się naprawdę. Ten dzień wydarzył się naprawdę i był to dzień jak każdy inny, jak mówi historia. Otóż ludzie... jak zwykle tego dnia wstali rano. Wstali każdy do swoich zajęć, szkoły, do pracy. Wszystko zaczęło się tak jak zawsze, czyli po prostu umyli się, coś tam zjedli. Niektórzy byli bardzo już spóźnieni, a więc szybko musieli coś zjeść. Inni jeszcze mieli czas, coś tam jeszcze przygotowywali. Dziewczyny, jak to dziewczyny, kobiety nałożyły makijaż. Większość z nich i tak powiedziała, że nie ma się w co ubrać, no ale w to, czego, co nie mają się w co ubrać, to i tak się ubrały. I dla niektórych to był dzień zmartwienia i to dużego zmartwienia, bo trzeba było oddać duży dług. A dla innych był to dzień wyjątkowej radości, bo wiedzieli, że tego dnia zrobią bardzo dobry interes. I rzeczywiście mieli zrobić bardzo dobry interes. Kobiety tego dnia zastanawiały się, jak to kobiety, to co w ogóle ugotować. No ale coś tam upichciły. Wiele osób zastanawiało się, kogo odwiedzić, z kim dzisiaj porozmawiać. Z kim wypić kawę? Tego dnia też niektórzy zakochali się, wyjątkowo się zakochali, ale byli też tacy, którzy pokłócili się i to pokłócili na śmierć. Nie na żarty. Każdy czegoś oczekiwał, każdy czegoś pragnął, coś chciał osiągnąć i chciał też coś zdobyć. Ale nikt, absolutnie nikt z tych, o których mówię i historia, nie przewidział, że dla wszystkich będzie to ostatni dzień i nie jest to żart. Bo kto myśli, że właśnie ten dzień będzie ostatni? Kto tak naprawdę myśli, że właśnie ten dzień będzie ostatni? Mówię o prawdziwym wydarzeniu, które miało miejsce 24 sierpnia 79 roku naszej ery, czyli mówię o wybuchu Wezuwiusza, który pogrzebał dwa miasta, Herkulanum i Pompeje. Zwykle mówimy o Pompejach, ale tego dnia dwa miasta przestały istnieć. Historia podaje, że były to bardzo bogate, zamożne miasta, w ogóle z teatrami, świątyniami, areny sportowe, wyjątkowo dobrze prosperujące miasta. I oba miasta zniknęły z powierzchni ziemi w ciągu, niektórzy mówią kilku, inni kilkunastu godzin. Nic nie zapowiadało katastrofy. Tego dnia był piękny, słoneczny dzień. a wody Zatoki Neapolitańskiej wyjątkowo spokojne. Mieszkańcy obu miast zajmowali się, no właśnie, swoimi codziennymi sprawami. I kiedy w 1748 roku zaczęto odkopywać właśnie to, co zostało tam pogrzebane, wtedy wszyscy zobaczyli, jakie życie prowadzili ludzie właśnie tego dnia, 24 sierpnia. Jedli, pili, żenili się, w ogóle sporo ciekawych rzeczy. Wtedy, tego dnia, kiedy patrzymy na... Dzisiaj można obejrzeć wiele po prostu z tego miasta, bo bardzo dużo udało się odkopać, chociaż jeszcze jest coś jeszcze do wykopania. Ale dokładnie tego dnia objawiło się, w czym każdy umierał. Na przykład zaobserwowano też pewne postaci, które można oglądać, które w momencie śmierci kurczowo trzymały się niesamowitych kosztowności. W ogóle sporo odkopano kosztowności, ale gdzie jeszcze ktoś się trzymał. I dzisiejsze w ogóle rozważanie, chciałbym, byśmy spróbowali zaakcentować, w czym umieram. To znaczy, bo każdy w czymś umiera. Każdy. I teraz jest pytanie, w czym? W czym zastanie mnie koniec, o którym, czy ktoś chce wierzyć, czy nie, nastąpi? W czym zastanie mnie? Ciekawe jest to, w ogóle z historii jeszcze taką jedną ciekawostkę, że wszyscy żyjący w tych dwóch miastach wiedzieli, że erupcja wulkanu Wezuwiusza była prawie 1000 lat wcześniej. Czyli w VIII wieku przed naszą erą była erupcja, która dokonała ogromnego spustoszenia i Wezuwiusz dawał sygnały, że to jeszcze nie jest jego ostatnie słowo. Wiecie, kiedy mijają lata, więcej powiem, setki lat, kto będzie zwracał uwagę na pewne informacje Wezuwiusza? Mój kolega, z którym kiedyś studiowałem, który pracował w kopalni, opowiadał mi ciekawe zdarzenie. I on mówi, czy wiesz, kto w kopalni najczęściej ginie? Ja mówię, no nie wiem kto. On mówi, no jest pewna statystyka, kto w kopalni najczęściej ginie? Mówi, rzadko kiedy, jeśli już, no to są jakieś tam jednostkowe przypadki, ale rzadko kiedy giną jacyś młodzi górnicy, najczęściej doświadczeni, sztygarzy, gdzie jak tak młody zjedzie w dół i tam dla niego wszystko czeszczy, wszystko jest coś nie tak i on tak bidulek, tak ciągle coś jest nie tak, a stary sztygar mówi, tu trzeszczało, trzeszczy i trzeszczeć będzie. I najczęściej ci dobrze doświadczeni po prostu giną. Wezuwiusz dawał informację, że kolejny wybuch to jest tylko kwestia czasu. I nastąpiło to w 79 roku. Niektórzy myśleli, może nastąpi lub na pewno nastąpi, ale na pewno nie za mojego życia. A już w ogóle tego dnia, 24 sierpnia. Myślę, że to, o czym teraz mówię, coś nam przypomina. A jeśli nie, to chciałbym podzielić się pewnymi myślami. Kiedy Słowo Boże w sposób bardzo jednoznacznie mówi, za słowami apostoła Pawła cytuję, a dzień Pański nadejdzie i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Kiedy o czymś takim mówi, to Słowo Boże chce powiedzieć, że będzie taki czas, że na wszystko przyjdzie koniec, nawet na to, co jest najcenniejsze i najmocniejsze. Uczniowie kiedyś patrzyli na świątynię, podziwiali ją i tak mówią, Panie Jezu, no popatrz. Jezus, kiedy oni to podziwiali, powiedział, ale ona też się skończy. jest taka myśl, że drodzy, każdy ma coś, co podziwia, każdy ma taką swoją świątynię, coś świętego, ale wszystkie źródła pocieszenia runą i zawiodą, jeśli nie jest to Bóg. Bóg przepowiada, że naprawdę będzie koniec. I co? No właśnie. Pytanie nie jest kiedy. Pytanie nie jest w jakich okolicznościach. Pytanie nawet nie jest jak. Pytanie nie jest co ja na to. Ale jest tylko jedno. Skoro mówi Słowo Boże Piotr, to wszystko ma ulec zagładzie. Jakimiż powinniście być wy? Są ludzie, którzy bardzo dużo czasu poświęcają na to, jak, kiedy, w jakich okolicznościach. Wiecie, nieraz już mają, wiele osób ma taką spiskową teorię dziejów i tyle różnych wydarzeń. Oczywiście Słowo Boże mówi o znakach i wydarzeniach, ale więcej czasu chcę poświęcić, skoro to wszystko naprawdę ma ulec zagładzie. To nie jest żart, to nie jest coś takiego, że od mojego chcenia przyjdzie Jezus. Jezus przyjdzie, czy ja chcę, czy nie chcę. On naprawdę przyjdzie. I wtedy mówi, skoro, to jakimiż. Drodzy, ja kiedyś myślałem, że my czekamy na koniec świata. A dzisiaj chcę powiedzieć, że my nie czekamy na koniec świata. Dlaczego? Bo jak tłumaczenia mówią, na dopełnienie się dziejów, to wszystko, co się dzieje, ma dopełnić i samo przyjście Jezusa dopełni historię dziejów. Czekamy na spełnienie się tego czegoś najważniejszego, a nam już nic lepszego nie może się zdarzyć, bo to, na co patrzymy, jest bezsensowne. A jeszcze wierzymy dlatego, że po prostu On obiecał. Jak nieraz, jak dzieciak się, wiecie, uczepi, to mówi, tatusiu, no przecież obiecałeś, tatusiu, obiecałeś. No właśnie. Jemu, jak pamiętacie, kiedyś w piątek powiedziałem, to nie było tak, że Bóg powiedział i mówi, o, przepraszam, wymsknęło mi się. I to taka tylko ogólna myśl. Kiedy On powiedział, to tak po prostu będzie. Jaki wspólny mianownik był wszystkich końców biblijnych? Czyli w Biblii mamy wiele, na przykład, sytuacji, kiedy był jakiś koniec. I Pan Jezus o tym mówił. I zadałem sobie pytanie, jaki był wspólny mianownik tych wszystkich końców? Tak? Czy to Sodoma Gomora, czy to potop? Znalazłem dwa. Oprócz tego, że we wszystkich przypadkach było totalne zepsucie, znalazłem dwa. Nie wiem, o czym wy na przykład teraz byście pomyśleli, jaki był wspólny, bo on dotyczy nas dzisiaj. I o tym dokładnie Pan Jezus powiedział. Wspólny mianownik wszystkich końców, które były, to zaskoczenie i nieprzygotowanie. Jeszcze raz. Zaskoczenie i nieprzygotowanie. Zaskoczenie i nieprzygotowanie. Zaskoczenie i nieprzygotowanie. No dobrze. Ciekawe, że w dniu przyjścia Jezusa, o czym sam Pan Jezus powiedział, będzie tak samo. Posłuchajmy. Pan Jezus kiedyś powiedział, może ze dwa wersety, fragmenty. Mówi Pan Jezus do swoich najbliższych, aby ów dzień was nie zaskoczył. O, nie powiedział Pan Jezus, słuchajcie, idźcie teraz do wielu ludzi i mówcie, żeby ten dzień nie zaskoczył ludzi, którzy żyją w tak zwanym świecie, jak to niektórzy mówią. Pan Jezus mówi, by was ten dzień nie zaskoczył. A w innym miejscu Pan Jezus mówi, bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. 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 No dobrze. Dlaczego on tak mówi? Bo wierzę, że właśnie On, który na pewno przyjdzie, nie chce, aby ominęły nas rzeczy absolutnie najważniejsze. Jak żyć zatem, by ten dzień, najważniejszy dzień, nie zaskoczył? Jest w Słowie Bożym odpowiedź. Jak żyć, by ten dzień nie zaskoczył? Kochani, kiedy coś lub ktoś zaskakuje, na przykład nasza Patti, ta, która tutaj śpiewała, to ona bardzo często w naszym domu gdzieś się ukrywa i znienacka wyskakuje i faktycznie, powiem wam, wiele razy, no to po prostu serce staje. No naprawdę, ona gdzieś tam jest w ukryciu i tak gdziekolwiek, ale tych miejsc jest, drodzy, tutaj sporo. Ona tych miejsc ma sporo, ci, którzy tam byli, to tam metrów kwadratowych jest dużo, więc ona wszędzie gdzieś jest w stanie znaleźć takie miejsce. I słuchajcie, my kompletnie gdzieś tam żyjemy i bach, wyskakuje. I tak sobie pomyślałem, nie, Jezus tak nie zaskoczy swoich dzieci. Wyobraźcie sobie, Jezus, a mówi, zaskoczę ich, nie? I tak znienacka, a my wow. Nie, to nie tego typu będzie zaskoczenie. To nie będzie zaskoczenie, bo nagle się z jakiegoś punktu coś objawi, wow, my tego się nie spodziewaliśmy. No nie. Ktoś, drodzy, zaskakuje, kiedy się tego kogoś nie spodziewa. Ktoś zaskakuje, kiedy się tego kogoś nie spodziewa. Niespodziewani goście. Czy zauważamy, drodzy, że nieraz przychodzą goście i są takie momenty, że są, no mogą być goście nieproszeni, ale ja nie o tym, ale kiedy goście przychodzą nie w porę. Często jest taki moment, kiedy goście nie w porę przychodzą. No i teraz, kiedy patrzę na Jezusa, kiedy może być taki moment, kiedy ten gość przyjdzie nie w porę? Znaczy, dla niego to zwykle jest dobra pora i to będzie dobra pora. Ale są też ci, którzy mogą niekoniecznie odebrać tą dobrą jego porę jako swoją dobrą porę. Kochani, kiedy Jezus będzie niespodziewanym gościem zatem? Kiedy moja żona przychodzi do domu, powiem wam, że to nie jest dla mnie niespodzianka. Ja nie jestem zaskoczony, ale pamiętam, kiedyś przyszedł gość, pukanie do drzwi. Przyszedł kiedyś gość, puka do drzwi, otwieram drzwi i słuchajcie, w drzwiach stoi gość, który po niemiecku mi gada. Normalnie po prostu mówi mi po niemiecku. A ja w tym samym momencie, kiedy on mi mówi po niemiecku, zaczynam się tak rozglądać, czy ja w dobrym miejscu jestem. Bo się po prostu zastanawiałem, czy o co tu chodzi. No kompletnie, wiesz, no spodziewasz się, ktoś puka, a ty, o, na pewno ktoś po niemiecku zacznie ci tutaj gadać. Nie, tego człowieka się nie spodziewałem, ale kiedy moja żona przychodzi do domu, nie jestem zaskoczony. I na tym chciałbym coś zbudować. Widzicie, dlaczego kiedy moja żona przychodzi, to każda pora jest dobra? Zapamiętajmy, dlaczego kiedy moja żona przychodzi do domu, każda pora jest dobra? Nie, bo to jest moja żona. I nie ma znaczenia, czy jestem w gadkach, czy jestem w podkoszulku. Wyobraźcie sobie, przychodzi moja żona, a kochanie, poczekaj, bo ja tu, wiesz, muszę się jakoś tak ubrać, nie? A gdyby było to odwrotnie, to już kobiety w ogóle, a może makijaż założę, a może w ogóle jeszcze się, i dopiero się przywitamy? Okazuje się, że widzisz, nie ma znaczenia, w czym jesteś, bo ona przychodzi do swojego domu i do swojego męża. A coś więcej powiem. Ona przychodzi jako kochająca żona do kochającego męża. Czy rozumiecie, drodzy, co chcę powiedzieć, jeśli chodzi o gotowość na przyjście Pana Jezusa? To jest tajemnica gotowości. Kochani, przecież on nie na żarty jest nazwany w Biblii mężem, a my jego żoną. Ty tyle lat człowiek nieraz czyta Biblię. Biblia mówi, że on jest naszym oblubieńcem, czyli mężem, a jego kościół oblubienicą. Po długim rozstaniu, a to było długie rozstanie, w końcu żona przywita się z mężem. A im dłuższe rozstanie, tym smak powitania piękniejszy. Kochani, smak powitania zależy od tego, kim jest dla mnie ten, kogo witam. Czyż nie? Smak powitania jest zależny od tego, kim jest ten, kogo witam. Czy całujecie wszystkich, którzy wysiadają z pociągu? Wyobraźmy sobie, jesteśmy na peronie i nagle wysiadają ludzie, a ty rzucasz się każdemu. O, no wiesz, bo tych wszystkich ludzi kochasz. Nie. Wszystkich ludzi mijasz i ich nie widzisz, chociaż oni są, ale witasz tego, kogo masz powitać. I nie tyle ważny jest makijaż wtedy, ani nie tyle ubiór, ale ta osoba jest ważna. Czy nie dlatego w Biblii jest powiedziane, w objawieniu najpiękniejszy tekst, uwaga, i teraz ona bierze piękna, a duch i oblubienica mówią przyjdź. Nie jest powiedziane chrześcijanie, słudzy, czy nie wiadomo kto. Duch, on najlepiej zna Jezusa, dlatego mówi przyjdź, a oblubienica, dlatego, że bez męża jest samotna. To oblubienica czeka na swojego oblubieńca, dlatego nie będzie zaskoczona. Zaskoczona będzie nie oblubienica, ale oblubienica czeka na swojego męża. To ona wie, kto przychodzi. Dlatego woła przyjdź. Czy jest to normalne, drodzy, kiedy no dwie osoby zawiązują związek, mówią to sakramentalne, tak? No i później tak, a przyjedzie za 5 dni, za 20, no to będzie, no a jak nie, no to też będzie dobrze. Co, on będzie godziny liczył. On będzie godziny, minut. Witasz tego, kto jest z tobą powiązany. Widzicie, ważne jest, kto przybywa. My bardzo dużo mówimy, że przybywa i przybędzie Jezus. To jest ważne. Ale ważne jest też, kto wita. Ważne jest też, kto wita. No właśnie. Czy wiem, kto będzie witał Pana Jezusa? I na pewno nie będzie zaskoczony. Jest w Biblii odpowiedź. My najpierw powiedzieliśmy o oblubienicy. Jezusa będzie witać oblubienica pod warunkiem, że wie, że jest jego oblubienicą. Jeśli ma tylko ogólną nazwę, będzie rozczarowana. No właśnie, ale jest też druga. Kto nie będzie jeszcze zaskoczony? Jest w Słowie Bożym powiedziane, kto nie będzie zaskoczony. Posłużę się tym fragmentem, który niedawno przerabialiśmy, czyli studiowaliśmy w piątek. W Słowie Bożym jest powiedziane, nie zaskoczy, kiedy Biblia mówi, że nie będzie zaskoczenia, bo wszyscy synami dnia jesteśmy. Wow. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan powiedział, że ci, którzy nie będą zaskoczeni, to ci, uwaga, którzy są synami dnia, a inaczej on powiedział synami światłości. Wow, tu jest dopiero piękna myśl. Nie będą zaskoczone dzieci światłości. Kim są dzieci światłości? A najpierw kim jest ta światłość? W Słowie Bożym jest jasno powiedziane, cytuję, światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. I pamiętacie, komu Jezus powiedział te słowa? Powiedział Nikodemowi, mówiąc o sobie. Światłość przyszła na świat. To jest trzeci rozdział Ewangelii Jana. Światłość przyszła na świat. Ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Tak, to nie jest odkrywcze, że światłością jest Jezus. No, ale teraz kim są dzieci światłości? To nie są jaśnie oświeceni, czyli mający ogromną wiedzę. Bo wiecie, nieraz na człowieka mówimy, że jest oświecony. Dzieci światłości to ci, którzy należą do światłości, którzy pochodzą od światłości, którzy mają więź ze światłością, którzy się trzymają światłości, którzy trwają przy światłości. Nie bez znaczenia Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie. No właśnie, synami światłości są ci, którzy związali się ze światłością. To relacja decyduje, jak będę witał Jezusa. Kochani, Jan, ale w swoim liście powiedział kiedyś takie słowa: trwajcie w nim, abyście... I teraz, czy ktoś pamięta, co później powiedział Jan? Trwajcie w nim, abyście... Używa słowa, którego rzadko kiedy w ogóle, które rzadko jest używane. Trwajcie w nim, abyście śmiało mogli stanąć przed Jego obliczem, kiedy przyjdzie. Kochani, kim On jest dla mnie? I kim ja jestem dla Niego? Oto jest pytanie. Zbyt często o tym się nie mówi, że w Jego oczach najpierw jestem Jego dzieckiem. Cytuję. Teraz dziećmi Bożymi jesteście, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Czy będę tym samym, kiedy On się objawi, jeżeli teraz jestem Jego dzieckiem? Kochani, tak naprawdę On po dzieci swoje przyjdzie. On nie przyjdzie po chrześcijan. W ogóle dla mnie słowo chrześcijan jest takim tak pojemnym, ale bardzo, bardzo spłaszczonym terminem. Bardzo wykrzywionym terminem. Tak często mówi się, że przyjdzie, uwaga, na ziemię, że przyjdzie Jezus jako kto? Król i Pan, i władca, i sędzia. I mógłbym wiele o tym mówić. No dobrze, no bo to jest prawda. Ale przecież przyjdzie też tata. Czyż nie? Kochani, dziecko czeka na tatusia, nawet jeśli jest on królem. Czyż nie? Jeżeli dziecko czeka na prezydenta, to będzie rozczarowane. Ale jeżeli ten tatuś, niezależnie czy jest królem, czy prezydentem, dla niego przychodzi tatuś. I nieważne, czy w gatkach, czy w koszulce, przychodzi tatuś. Wyobraźcie sobie sytuację, przychodzi tatuś, nie? A dzieciak, ojej, muszę się ubrać, muszę... Nie, on to będzie się bawił, po prostu. Przychodzi tatuś, jest. Dziecko nie jest zaskoczone, kiedy przychodzi tatuś. Czy to piąta godzina, czy szósta. Chyba, że coś narozrabiało. A, to wtedy się boi. I przyjście jest zaskoczeniem. Kochani, my staniemy przed Nim nie w swoim wyobrażeniu siebie, ale my staniemy naprawdę tacy, jacy jesteśmy przed Nim. My mamy jakieś wyobrażenie o sobie, ale staniemy przed Nim tacy, jacy jesteśmy. I kombinator i cwaniak musi się bać. Drodzy, ale dziecko, które wiecie, tam no różne ma sytuacje, nie musi się bać, bo tu chodzi o relacje. Kombinator i cwaniak musi się bać. Kiedy są dobre relacje z ojcem i synem, wszystko jest okej. No właśnie, kim ja jestem i kim czuję się, że jestem? Widzicie, bo nieraz może być tak, że człowiek się kimś czuje, ale niekoniecznie nim jest. A może być też tak, że ktoś mówi, kim ty jesteś, a mówię teraz o Bogu, a nie zawsze ja to przyjmuję. I ja chcę o tej opcji powiedzieć. Wiele osób nie chodzi w godności dzieci Bożych, bo za rzadko się o tym mówi, a przecież On tak powiedział. On, nie ktokolwiek z ludzi. Widzicie, nie przyjmuje się prawdy o sobie, ojcowskiej prawdy. Ale powiedzieć, że jesteśmy dzieckiem Boga, ukochanym dzieckiem Boga, które będzie czekało na swojego tatusia, to jeszcze za mało. Bo coś znalazłem w Słowie Bożym i tym chcę dzisiaj zakończyć nasze rozważanie. W Księdze Objawienia jest niesamowite zdanie, które brzmi, i to niedawno studiowaliśmy w 5 rozdziale, że ten godny, chodzi o baranka, wiecie co on uczynił? My mówimy, że ten godny baranek coś uczynił. Czy pamiętamy, co ten godny baranek uczynił? Słowo Boże mówi, uczynił nas królewnymi i królewiczami. Czytajcie 5 rozdział Księgi Objawienia i tam jest powiedziane. On nie nakleił jakąś naklejkę. On nie ogólnie tak tylko nazwał. Słowo Boże, najpierw mówiąc o Jego krwi, powiedział uczynił. Ale co to wnosi? A coś szalenie praktycznego. Jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa. Bo jesteśmy nie tylko dziećmi Boga. No dobrze. Jesteśmy naprawdę dziećmi Króla, który swoją krwią uczynił nas dziećmi królewskimi. Przez swoją krew. I walka toczy się o jedno, jak mówi Księga Objawienia. I teraz przeczytamy fragment, który był cytowany dzisiaj tutaj przez Kasię, ale ja wybrałem jeszcze inny też z Objawienia. Mówi Bóg, aby nikt nie wziął Twojej korony. Otwórzmy Księgę Objawienia. 3 rozdział. W ogóle ciekawie podaje. Czy wiecie, w jakim kontekście Bóg powiedział, żeby nikt nie wziął Twojej korony? Wow. 3 rozdział, werset 11. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Jakiej korony? O co chodzi? No właśnie, może słów kilka. Szatan, jeśli coś robić będzie przed powtórnym przyjściem Jezusa, to nie zaciemniać na przykład tylko obraz, że on nigdy nie przyjdzie, a tam może, bo to też będzie robił, ale jest coś dużo ważniejszego, gdzie diabeł w umysłach dzieci Bożych będzie coś więcej robił. Wiecie, co będzie robił? Będzie wpędzał nas w poczucie niegodności dzieci królewskich. Będzie wpędzał w poczucie niegodności. Niedawno rozmawiałem z młodą dziewczyną, słuchajcie, która długo już czyta Biblię. No wręcz w paluszku ma wszystkie ważne prawdy biblijne, łącznie z przyjściem Pana Jezusa. I ona kiedyś wzięła mnie na stronę i mówi, wiesz co, ja normalnie boję się tego dnia, kiedy Jezus przyjdzie. Kiedy wyobrażam sobie ten moment i wiem, że On będzie na pewno, ja się boję. I wtedy, kiedy zacząłem z nią rozmawiać, po kilku zdaniach wyszła jedna bardzo prosta sprawa. Ta dziewczyna dała sobie wmówić, kim nie jest, a nie przyjęła wiarą na bazie świętej krwi Jezusa. Ja nie mówię teraz o to, żebyście przyjęli jakąś myśl, którą pastor z zakazalnicy podaje, bo tak trzeba. Ja powołuję się na święte słowo, które mówi, że w chwili, kiedy Jezus umierał, kiedy oddał swoją krew i stał się godny, Biblia mówi w Księdze Objawienia, że uczynił. I tam musimy mieć 500 ton. Usłyszeć 500 ton. Taka waga. 500 ton. Dobra, 1 000 000 ton. Uczynił nas królewnymi i księciami. My nie jesteśmy podrzutkami. My nie mamy godności kogokolwiek. Jeśli Jego święta krew była święta, to jesteśmy Jego dziećmi z królewskiego rodu. A takie w godności będą witać swojego tatę, który jest królem. Jeśli lud Boży nie będzie żoną swojego męża, jeśli lud Boży przestanie być dziećmi, to ten dzień będzie największym, najtragiczniejszym wydarzeniem z możliwych. Najtragiczniejszym. I na pewno zaskoczy na bank. Kochani, my musimy zacząć wierzyć czyimś słowom. Jego słowom. Czyli co On mówi o nas. Wierzyć dokonanemu dziełu, które się dokonało na krzyżu. Gdzie uczynił nas i nadał godność dzieci króla. Jak to brzmi? Czy zauważacie, jak wiele chrześcijan chodzi w pozycji przegranej? Czyli w pozycji takiej, gdzie jakbyś mu 500 ton do nogi uwiesił i on tak ma chodzić. Wielu ludzi chodzi z miną 20 po 8. Chodzi w pojęciu bólu i strachu. To prawda, że cwaniak i kombinator mają się czego bać. Ale dziecko, które też nieraz rozrabia, ja nie mówię o tym, czyli kiedy się coś do nas przykleja, nie musi się bać. Kończąc to, chcę, drodzy, powiedzieć i zacytować najpiękniejszy fragment i nim zakończyć. Otwórzmy Księgę Objawienia, 22 rozdział. I tam mowa, kiedy jest mowa o właśnie tym, o czym mówimy, to zaczyna, że te słowa są pewne i prawdziwe. Jakie? 6 werset 22 rozdziału. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. W ogóle w Biblii wszystko jest pewne i prawdziwe, tak? Ale są słowa, które trzeba mocno powiedzieć, że są pewne i prawdziwe, bo diabeł na nich chce je zabrać, chce je odciągnąć od naszego umysłu. A Pan, Bóg duchów, proroków, posłał anioła swego ukazać sługom swoim, co musi się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Kochani, kiedy myślę o tym wszystkim, kiedy myślę o tym, że Biblia mówi, że my będziemy też panować razem z Nim. 5 werset. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła i lampy. Gdyż Pan Bóg, który świeci, panować będzie i panować będą na wieki wieków. Tu jest nasza historia. Tu jest nasze przeznaczenie. To jest nasza wizja. To nie jest tylko mówienie co kiedy, jak będzie, ile znaków, co może po czym. A człowiek opowiada o tym w strachu niegodności dziecka i króla, właśnie dziecka króla wszechświata. Niech Bóg da nam ogromną radość z tego, że żona nie jest zaskoczona, kiedy przyjeżdża mąż. Mąż nie jest zaskoczony, kiedy przyjeżdża żona. I nieważne, czy w gadkach, czy w podkoszulku. Makijaż nie jest ważny. Szczerze, w ogóle nie jest potrzebny. A po drugie, dziecko, choćby miało ojca króla, to ono witać będzie tatusia. I tego, drodzy, Wam życzę. I wtedy śmiało możemy stanąć przed Nim. Niech Bóg prowadzi nas w naszym myśleniu. Chcę teraz pokazać slajd. Zgaśmy światło. On jest oczywiście pomniejszony. Kochani, od długiego czasu w mojej głowie jest myśl, żebyśmy mieli przy sobie wizytówkę tego, co na pewno nastąpi, ale wizytówkę tego, co chcemy komuś powiedzieć. To jest tylko pierwsza strona. Przecież sam powiedział że przyjdzie jeszcze raz. Z drugiej strony tej wizytówki, ja to tak będę nazywał od dzisiaj, będą krótkie informacje, nie przestraszające kogokolwiek, ale dające nadzieję i w ogóle pomagające jakby sobie zdać sprawę, wow, to przecież gdzieś słyszałem. Będzie taka myśl, przypominamy o obietnicy, którą złożył Jezus. Tych myśli jest kilka i jeżeli ktoś z nas będzie chciał, ja jako pierwszy stojąc przed wami chcę powiedzieć, że ja chcę wydrukować pewną ilość i mieć to przy sobie, aby w ogóle gdziekolwiek jesteśmy w różnych okolicznościach, nie gwałcić sumienia ludzkie, ale rozbudzać sumienia ludzkie. Pokazywać, że to naprawdę, że to nie jest jakiś żart, że to nie są tylko jakieś chrześcijańskie dyrdymały, że to nie jest tylko jakiś wymysł kogokolwiek. Ale że powołujemy się na Jego święte słowo, które ktoś może wyśmiać, może ktoś zlekceważyć, ale wierzę, że będą tacy, którzy powiedzą dziękuję. Tu walka toczy się nie o moją godność, ale walka toczy się o Jego godność i życie tego, kogo spotykam. Więc ta wizytówka jest w trakcie jeszcze. Modlę się o myśli, o słowa, ale niedługo będzie ona już gotowa, jeśli każdy z nas będzie miał taki przywilej, żeby po prostu mieć przy sobie cokolwiek, żeby po prostu dać. To jest tylko kartka. A tu może się zdarzyć coś wielkiego. Przecież sam powiedział, my tego nie wymyśliliśmy. Z nas się mają prawo śmiać. Ale tu chodzi o to, żeby w momencie, kiedy przyjdzie Pan, żebyśmy razem z tymi ludźmi właśnie witali. Jako po pierwsze, błagam, zapamiętajmy, żona będzie witać swojego męża. A po drugie, dziecko, nawet jeśli jest królem, to będzie witać swojego tatusia. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.